Witam Państwa, kochany się Wysław Pilk. Proszę Państwa, tak sobie przeczytałem, niewiele mnie to obchodzi, ale przeczytałem sobie artykuł The Money polski, znaczy jaki polski, niemiecki portal dla Polaków. To jest poprzez WP, część WP. I proszę Państwa, czytałem artykuł Europa najdroższa od 4 lat, padły kolejne bariery. Jako że ja doskonale wiem od wielu lat, że ropa naftowa nie jest żadnym produktem, niczym takim niezwykłym, znaczy niczym takim, co nie mogłoby uchodzić za niezwykłe. Jest rzeczą niezwykłą od kilkudziesięciu lat, od 70-tych lat. A jest produktem finansowym. Ropa naftowa nie jest żadną tam ropą naftową. Jest produkt finansowy. I dopiero jak się na to tak popatrzy, to wtedy wszystko jest jasne. Myślicie Państwo, że zwaliłem? Nie. Nie, to trzeba tylko trochę mieć wiedzy na temat tego, jak działa świat finansowy, wtedy zrozumiecie Państwo, że nie tylko ropa naftowa jest narzędziem finansowym, ale węgiel, ruda żelaza, no i bardzo, bardzo, znaczy ja myślę, że teraz już prawie wszystko. Zboże, oczywiście, zboża. Oczywiście, że tak. A to się skończyło. Myślę, że to, ten proces przechodzenia surowców naturalnych na narzędzia finansowe, gdzieś się skończył w 10 roku, 10, 12, to jest wszystko. No ale to jest zupełnie inna bajka. Otóż ten artykuł, w którym piszą, że ceny ropy przebiły kolejne psychologiczne poziomy, tak drogo nie było na rynku światowym od października 2014 roku. No i tak się zastanawiałem. Aha, jeszcze amerykańska ropa WTI zagościła w poniedziałek na poziomach powyżej $70 za baryłkę, a ropa Brent po przebiciu poziomu $75 dołożyła jeszcze $1. No, żeby tego było mało, to jeszcze sam dolar się umacnia, więc jeszcze gorzej. I teraz oczywiście zaczyna się tłumaczenie, dlaczego tak jest. Czy w ogóle, że my to mamy szczęście, ale w ogóle dlaczego tak jest? Bo jak to ponoć kiedyś pan, znaczy kiedyś istotnie pan Wieczak powiedział, że jak dać władzę socjalistom na Saharze, to zabraknie piasku. No tak, tylko że niekoniecznie to się przekłada na to, co w tej chwili mamy, bo teraz mówi się o tym, że i bardzo słusznie, znaczy słusznie, rynki finansowe zawsze znajdą sobie powód. Ale mówi się o tym, że przede wszystkim winny jest temu Iran i Wenezuela. No. Inny jest Iran i Wenezuela. Ciekaw jestem, dlaczego ja, taki stary człowiek, ciągle myślę o tym, że to oczywiście jest zwykłe kłamstwo. Że nie jest winny Iran i Wenezuela, tylko to są Stany Zjednoczone, które koniecznie chcą wprowadzić demokrację w Wenezueli, czyli przywrócić stan sprzed kilku lat, kiedy to, czy nawet kilkunastu, ale nie kilku, kiedy znacjonalizowano przemysł naftowy, czyli innymi słowy amerykańskie koncerny naftowe dostały po paluchach, żydowskie koncerny naftowe dostały po paluchach. No przecież ci Żydzi tego nie odpuszczą, amerykańscy, żartujecie sobie. A więc trzeba było doprowadzić Wenezuelę do pionu. Postawić Wenezuelę do pionu, no i się ją właśnie stawia. Cały czas się ją stawia. Destabilizacja Wenezueli idzie na pełny gwizdek. Tam praktycznie brakuje wszystkiego, mimo tego, że zasoby wenezuelskie są dwa razy większe od Arabii Saudyjskiej. No i co? No nic, to nie, nie wystarczy mieć zasoby ropy. Trzeba jeszcze dobrze żyć z Amerykanami. I wtedy, no tak, wtedy wszystko było w początku. No ale ci Wenezuelczycy postanowili, że chcą u siebie wprowadzić socjalizm, no i nic się na to nie poradzi. No tacy głupi jak Chińczycy też chcą sobie wprowadzić socjalizm. Tylko że Chińczycy, no Chińczyków jest trochę więcej i na całe szczęście są trochę dalej od Stanów Zjednoczonych i mogą pokazać faka Amerykanom. Natomiast Wenezuelczycy pokazali faka Amerykanom, no i za to płacą. Tak więc tutaj mamy prostą zasadę. Amerykanie niszczą Wenezuelę, która jest znaczącym dostawcą ropy naftowej na świat. W 16 roku wydobycie Wenezueli wynosiło 3 miliony, a teraz 1,5 miliona, czyli połowę. A czy wiecie Państwo, no dobra, no, nie będę tego komentował. Kolejnym problemem jest ponoć Iran, a ja myślałem, że znowu Stany Zjednoczone. Oczywiście to Iran trzeba oskarżyć o to, że Stany Zjednoczone, że pan prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, nie widzi możliwości przedłużenia porozumienia w sprawie Iranu. Czyli winny jest Iran, a nie Stany Zjednoczone, prawda? Ani Żydzi amerykańscy. No gdzie to? Ten Pink ma jakąś tam fobię na temat tych Żydów, więc on wszędzie widzi Żydów. No przecież to nie tak. Przecież to pan prezydent tam włącznie ze swoimi żydowskimi przyjaciółmi, doradcami, córką, która jest Żydówką i zięciem, który jest ortodoksyjnym Żydem, więc oczywiście to nie ma nic rzecz, prawda? Kompletnie. Ale ja myślę, że jednak prezydent Trump ze swoimi żydowskimi doradcami i pod wpływem lobby żydowskiego generalnie, bardzo mocnego w Stanach Zjednoczonych, ma na tyle mocnego, że burmistrz Jersey pozwolił sobie zakpić z polskiego marszałka Senatu i nic mu z tego powodu się nie stanie, na pewno. A więc Żydzi amerykańscy są tacy mocni, że mogą nakazać panu Trumpowi albo przekazać taką mocną sugestię. Panie Trump, wojsko amerykańskie musi, czy armia amerykańska musi interweniować w Iranie w zamian za nas. No bo my nie możemy. Bo się rozpięta zupełne piekło. I tak wszyscy wiedzą, że myśmy finansowali to państwo islamskie, które teraz upadło. No ale no, nie możemy wszędzie być. Nie możemy wszystkiego robić. Zróbcie coś za nas. Zaatakujcie tych, zniszczcie. Zaatakujcie, zniszczcie jakkolwiek. Jak tam potraficie, panie Trump, zniszczcie tych Persów, bo oni są straszni. No oni powodują, że źle się czujemy. My wprawdzie mamy kilkaset bomb atomowych, a oni nie mają żadnej, no ale w dalszym ciągu źle się czujemy. No po prostu źle się czujemy. Wolelibyśmy, żeby oni nigdy nie mogli mieć tych bomb atomowych, a że żebyśmy mieli ich tak po prostu na każdy kilometr kwadratowy Iranu jedną. To wtedy może byśmy się dobrze, lepiej czuli. Może nie dobrze, ale lepiej, bez wątpienia. A najlepiej by było, gdyby Iran nie było. To wtedy nie było. O Iranu, Syrii, Jordanii. A po co komu to? Mógłby być zamiast tego Izrael, taki duży. No, więc tak to Żydzi amerykańscy kombinują, żeby ci zwykli Amerykanie, tak to normalni Amerykanie, najczęściej biali, lub ewentualnie trochę czarnych, którzy są w wojsku, żeby nadstawili za nich karku i wylądowali gdzieś tam w Zatoce Perskiej albo jeszcze gdzie indziej, najlepiej żeby zbombardowali Iran, ale tak gruntownie, żeby już kamień na kamieniu nie pozostał i tylko Mezopotamia zamieniła się Ukrainę, która była. To jest marzenie bez wątpienia współczesnego żydostwa. A no więc, jak Państwo widzicie sami, to Iran jest winien wszystkiemu, podobnie jak Wenezuela. Że ropy naftowej nie ma. No bo jeśli w jednym i w drugim kraju są problemy, no to żydostwo międzynarodowe, które trzyma rękę na wszystkim, na mediach, na wszystkich giełdach, no stara się wmówić wszystkim, że o, widzicie, jest, widzicie towarzysze, widzicie, rozumicie, towarzysze, jak to za Gomułki było, a towarzysze żydowscy, widzicie, rozumicie, a teraz mamy taką sytuację, że trzeba wszystko zwalić na Persów i na Wenezuelczyków. I wtedy wszystko będzie jasne. A my, Żydzi, a nie, my, nas nie ma w ogóle. No, nie, skąd? W żadnym przypadku nas po prostu w tym interesie nie ma. My nic nie mamy z tej ropy naftowej. Nie. Tam jakieś okruchy, że do kilku bilionów dolarów. Ale tak naprawdę to nic. My nie jesteśmy właścicielami tych wszystkich koncernów naftowych. A skąd? One są międzynarodowe. No, więc proszę Państwa, jak się rzekło, Wenezuela i Iran są winne temu, że ropa naftowa idzie do góry. No, a kto na tym zyskuje? No, jak Państwo myślicie, kto na tym zyskuje? Ja tak sobie myślę, że zyskują na tym koncerny naftowe. Czyli kto? Nasi wspaniali, cudowni, niezwykli, jedyni przyjaciele spod wzgórz Gola. No bo któż by im? Jeśli koszt wydobycia jednej baryłki ropy, może w tej chwili jest kilka dolarów, a cena jest 70, no to co? To kto na tym zyskuje? My? Odbiorcy? W swoich bakach to widzimy? W swoich kieszeniach to widzimy, jak tankujemy, tak? No chyba jednak niekoniecznie. A może kto inny? Może takie Orleny, albo inne tam jakieś tam firmy. No nie, no bo oni mają jakieś śladowe ilości wydobywają, oni głównie kupują na zewnątrz. Właśnie na świecie kupują. No od kogo kupują? No od tych, którzy są najlepsi w tym klacki. Tych, którzy handlują. A kto to handluje? No, Eskimosi oczywiście. No gdzie, w żadnym przypadku Żydzi. Nie. Będę bronił Żydów na wszelkie strony. Oni w żadnym przypadku nie handlują. Nie. Są bezbronni jak nowonarodzone dzieciaczki. Kompletnie. Oni w ogóle z tym interesem nie mają nic wspólnego. No, może tam te parę miliardów, te parę bilionów rocznie czy tam miesięcznie, ale tak poza tym to nie jest nic. Proszę Państwa, więc tak. Tak raz wracając już do rzeczywistości. Jakie ja widzę antidotum na to? Ja uważam, że jest jedno. Takim antidotum byłoby powstanie na wzór kartelu OPEC, a kartelu wokół Chin i Indii, skupionych wokół Chin i Indii, kartelu państw, które kupują. Gdyby na przykład, o czym ostatnio mówię, gdyby na przykład chińskie i indyjskie firmy zmówiły się i stwierdziły, że owszem, one będą kupowały, ale po niższych cenach, to myślicie Państwo, że to by nie zadziałało? Otóż ja jestem przekonany, żeby zadziałał. I to jak cholera. Myślę, że tutaj problemem może być Rosja. Bo taki kartel chińsko-indyjski, gdyby nawet im się udało panom Xi i panu premierowi Indii, Narendrze Modiemu, gdyby oni rozmawiali o tym w Wuhan, nawet gdyby im się udało coś takiego zrobić, coś takiego wymyśleć, że może jednak by tam, może coś tam, to podejrzewam, że ich przyjaciele, właśnie o to chodzi, że oni, Chiny i Indie, mają jednego wspólnego przyjaciela. Powiedzmy sobie tak w cudzysłowie, ale jednak jakiś tam. Rosję. Otóż, gdyby ten ich kartel antycenowo-naftowy przecież byłby skierowany przeciwko cenom całej ropy naftowej na świecie. Nie tylko o takiej, śmakiej czy owakiej, pochodzącej z dowolnego źródła. Ten kartel byłby skierowany przeciwko cenom ropy pochodzącym z dowolnego źródła. A więc również ze źródła rosyjskiego, a więc również ze źródła irańskiego, a więc również ze źródła, proszę państwa, wenezuelskiego, czyli, no właśnie, Rosja to raz, Iran to dwa, Wenezuela to trzy. Mówię o tym razem o kartelu chińsko-indyjskim. Bo z jednej strony, no, można by było wesprzeć swoją gospodarkę, próbując stworzyć taki kartel odbiorców ropy naftowej, ale z drugiej strony to ci nasi przyjaciele z Rosji, z Wenezueli, z Iranu dostaliby po kieszeni. No i tutaj jest pewien problem, prawda? Czy tak rzeczywiście jest? Oczywiście nie jestem, znaczy nie mam żadnych absolutnie przesłanek ku temu, żeby tak sądzić, że taki kartel powstanie. Ja oczywiście o tym czytałem w chińskiej prasie i to Państwu przekazywałem. Natomiast ten tego typu kartel miałby swój sens, oczywiście ogromny sens. Podobnie jak istnienie kartelu OPEC, zrzeszającego producentów. Dlaczego? Skoro istnieje kartel zrzeszający producentów, to nie ma być kartelu zrzeszającego odbiorców. I oczywiście nie mam tu na myśli odbiorców tych wielkich żydowskich koncernów naftowych. Nie, nie. Ja myślę o normalnych krajach, o normalnych miejscach na świecie. Na całe szczęście jeszcze żydostwo nie zmonopolizowało całego świata, aczkolwiek jest na bardzo dobrej drodze do tego. A jak sądzicie Państwo, jaki jest kierunek? Myślę, że to jest one-way traffic, mówiąc po angielsku, czyli ulica jednokierunkowa i na razie nie wydaje mi się, żeby się cokolwiek zmieniło. Czyli innymi słowy, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że ropa naftowa będzie nam drożała. Zresztą nie tylko ona. Wszystkie surowce będą drożały, ale w szczególności ropa naftowa, bo jak powiedziałem na samym początku, to jest strategiczne, znaczy to jest narzędzie finansowe i to strategiczne. Pierwszej wody narzędzie finansowe. Dopóki Chiny nie doprowadzą do sytuacji, w której przestaniemy jeździć na benzynie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.